Studio Polityka.
Dzień dobry. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki zapowiedzieli powstanie komisji, która ma zbadać rosyjskie wpływy na polską politykę energetyczną. Czy jednak komisja powstanie? Nie wiadomo. Trwają intensywne negocjacje w sprawie pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy, a w Gdańsku szef Europejskiego Centrum Solidarności Bazyl Kerski poucza Polaków w kwestii demokracji. To część naszych dzisiejszych tematów. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam naszych stałych komentatorów. Andrzej Potocki, portal Politycy.pl i Tygodnik Sieci.
Dzień dobry.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam.
Studio Polityka.
Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Horała powiedział, że Komisja do Spraw Energetyki pokaże obywatelom, jak w ostatnich latach polskie władze kształtowały politykę państwa w tym zakresie. Polityk podkreślał, że w obliczu zagrożenia ze strony Rosji warto przypomnieć Polakom podstawowe fakty w tej sprawie.
Pewne sprawy, które być może wtedy, kiedy się działy, mogły umykać, zwłaszcza opinii publicznej, widzimy, jak są kluczowe, jak te decyzje, które podejmowane były 5, 7, 10 lat temu, teraz rzutują na nasze codzienne życie w wyniku agresji Rosji na Ukrainę, w wyniku rosyjskiej presji na ceny energii i z tego wynikającej inflacji.
Polska spełniła wszystkie wymagania dotyczące KPO i pieniądze z tego funduszu należą się naszemu krajowi, uważa europoseł PiS Beata Szydło. Była premier podkreśla, że akceptacja przez Komisję ustaleń operacyjnych związanych z polskim KPO sugeruje, iż wszystko jest jeszcze w grze.
Komisja wydaje z siebie bardzo dużo różnego rodzaju takich komunikatów, które mają pokazywać z jednej strony, że ona jednak jest tutaj otwarta na debatę i przychylna w Polsce, a z drugiej strony no, są to komunikaty takie, które no, o tyle są one ważne, że cały czas jest podkreślane, że jest w grze.
Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau stwierdził, że nie należy snuć przypuszczeń w kwestii tego, czy proponowane przez Niemcy rakiety Patriot trafią do Polski. Z taką propozycją wystąpiła strona niemiecka po tym, jak 15 listopada na terytorium Polski w Przewodowie, kilka kilometrów od granicy z Ukrainą, spadła rakieta, która zabiła dwie osoby. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że jest to również kwestia innych natowskich systemów obronnych.
Nasza sugestia jest znana, tam są jeszcze inne uwarunkowania dotyczące relacji między zamontowanymi patriotami a ogólnym systemem obrony przeciwlotniczej NATO jako całości. Nie chcę wchodzić w szczegóły, więc trzeba po prostu poczekać. Nasza propozycja jest tutaj znana i bez wątpienia zasadna i przekonująca.
Radny Prawa i Sprawiedliwości z Sopotu pyta miasto o transakcje dokonywane służbową kartą prezydenta Jacka Karnowskiego. Od niemal 3 lat urząd nie publikuje tych danych. Paweł Petkowski pytał m.in. o koszty kolacji prezydentów Sopotu i Gdańska z sędziami sprzed kilkunastu dni. Z odpowiedzi na interpelację wynika, że lista dostępna jest na specjalne życzenie. Powołano się też na COVID oraz wojnę na Ukrainie.
W moim przekonaniu jest to absurdalne wytłumaczenie tego stanu rzeczy. Odpowiedź na moją interpelację uważam za absolutnie niepełną. Moja interpelacja obejmowała kolację, raut z alkoholem w sopockiej restauracji z sędziami. Nie otrzymałem w tej odpowiedzi tej płatności. Niejasność nad tym zagadnieniem cały czas nie została doprecyzowana.
Projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu został podobnie skierowany do prac w sejmowej komisji. Podczas drugiego czytania poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Gawęda mówił, że potrzeba wprowadzenia ustawy wynika z dynamicznych wzrostów cen paliw gazowych na rynku krajowym i zagranicznym w bieżącym roku. Dodał, że jest to wynikiem oddziaływania kilku czynników, wśród których głównym jest zbrojna agresja Rosji na Ukrainę.
W celu dalszego zminimalizowania podwyżek cen paliwa gazowego dla najbardziej wrażliwych odbiorców, a także w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, istnieje konieczność utrzymania tych rozwiązań osłonowych, które obowiązują w bieżącym roku. Przedkładany projekt pozwoli na zapewnienie dostaw paliw gazowych na stabilnym poziomie cenowym oraz stanowi instrument służący zabezpieczeniu i utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw energetycznych.
Wydaje mi się, że my w Polsce nie dojrzeliśmy do niepodległości, do demokracji, oznajmił dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, Bazyl Kerski, podczas wywiadu opublikowanego na portalu gdańsk.pl. Został on niedawno wybrany na kolejną kadencję zarządzającego ECS.
Jestem może takim pozarządowym państwowcem, to znaczy nigdy nie pełniłem funkcji państwowych, no to jest publiczna. I wydaje mi się, że my w Polsce nie dojrzeliśmy do niepodległości, do demokracji. Bo to jest jak w życiu dorosłym. Trzeba się nawzajem szanować, trzeba się nawzajem wspierać, a zdrowy jest dystans, zdrowy jest indywidualizm. Przed tą równowagą stoi każdy z nas w swoim życiu prywatnym. Ja nie rozumiem i nie akceptuję, że wybrane osoby w państwie demokratycznym tego nie rozumiem.
Studio Polityka.
O pozarządowym państwowcu porozmawiamy dzisiaj na pewno i o tych słowach, które wypowiada właśnie pozarządowy państwowiec Bazyl Kerski. Będzie uczył, widzę, że chce wszystkich uczyć już demokracji i ocenia, czy ktoś dojrzał do niepodległości, czy nie dojrzał. No bardzo, bardzo smutne są słowa Bazyla Kerskiego, ale to później. Panowie, komisja, która miałaby zbadać wpływ polityków, rosyjskich, ja rozumiem, na politykę energetyczną i na całą gospodarkę energetyczną za czasów przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, bo to mieliśmy wtedy bardzo, bardzo dziwne działania Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, Waldemara Pawlaka. Mieliśmy kontrakt, który uzależniałby nas tak naprawdę od dostaw gazu do 2037 roku, jeśli chodzi o co po niektóre elementy. Panowie, czy ta komisja powstanie, co ta komisja wyjaśni, bo pojawiają się cały czas nowe dokumenty. Ostatni taki dokument jest sprzed kilku dni tak naprawdę. Jeszcze dzisiaj też był nowy dokument ujawniony przez Michała Rachonia, który też jest naszym współpracownikiem i jutro na pewno będzie bardzo ciekawy rozmowę prowadził właśnie na ten temat. Chodzi o między innymi o takie próby uzależnienia Polski przed wielu, wielu laty od dostaw gazu. Polska miała przystąpić do inwestycji rosyjskiej w elektrownię atomową w okolicy Kaliningradu, jak mówią Rosjanie, a Polacy mówią Królewca. No i takie były pomysły, żeby stamtąd był prąd, dlatego być może elektrownia atomowa nie powstała. Panowie, czego my się dowiemy, jeśli ta komisja powstanie? Marek Formela, jak ocenia to, co widzimy dotychczas i to już o czym my wiedzieliśmy, czyli o tym, jak między innymi Donald Tusk mówił, że no nie ma żadnych powodów, żeby na przykład Rosjanie nie prowadzili biznesu energetycznego, żeby nie kupowali na przykład Lotosu. Marek Formela.
No, dostrzegam zakłopotanie po stronie Platformy Obywatelskiej, po stronie liderów znanych nam także z opłotków trójmiejskich. Przypominam dziecięcą radość prezesa Rady Ministrów i prezesa Olechnowicza, kiedy przypłynął do Polski pierwszy tankowiec, jedyny tankowiec z ładunkiem ropy Saudi Extra Light. Sytuacja się o tyle dzisiaj zmieniła, że dzięki staraniom PKN Orlen zbudowano wielki koncern i do Polski może Polska ma prawo nie do jednego tankowca, tylko ma umowę i porozumienie o olbrzymiej skali, które pozwala na ubezpieczenie polskiego rynku paliw dostawami rzędu 20 milionów ton ropy, czyli mamy prawo do sięgnięcia po zasoby Arabii Saudyjskiej i jesteśmy też po porozumieniu, o czym chyba do tej pory głośno się nie mówi, ale dwa dni temu minister Moskwa podpisała z ministrem gospodarki Niemiec, wicekanclerzem Habeckiem, porozumienie, że polski terminal paliwowy w Gdańsku będzie i polskie rurociągi będą alternatywnym źródłem zasilania niemieckich elektrowni Schwedt i Leuna, które na skutek sankcji, które wejdą 1 stycznia, byłyby pozbawione paliwa. Przygotowując się do tego, taka dygresja, ale myślę, że ważna, pokazująca szerszy kontekst funkcjonowania czy sposobu myślenia polityków PO o rynku paliwowym. Natomiast przygotowując się do tego spotkania, słuchając też Marcina Horały, który mówił o tych 10 latach, które będą przedmiotem ponad 10 latach wiwisekcji Komisji Weryfikacyjnej, natrafiłem w pracy naszego portalu na materiał dotyczący braku informacji na temat tych działań podejmowanych przez rząd Donalda Tuska. Ówczesny poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Jaworski w wypowiedzi dla Gazety Gdańskiej skarżył się, że rząd Donalda Tuska uniemożliwia posłom zdobycie informacji na temat planów strategicznych związanych z prywatyzacją Lotosu z zamiarami, które wówczas nieustannie cyrkulowały wokół propozycji rosyjskich, propozycji Rosnieftu. Chwilę wcześniej, co też mało kto chyba o tym pamięta, myśmy to odnotowali, był prezydent Miedwiediew w Warszawie w grudniu 2010 roku. Z tej okazji odbył się wystawny, tradycyjny raut dyplomatyczny. Jednym z gości tego rautu był między innymi, a to było grono bardzo elitarne, prezes gdańskiej grupy Lotos Paweł Olechnowicz, więc mamy do czynienia z przeplataniem się informacji, których charakter, bezpośredni charakter wydaje się bagatelny, ale ujęte w ciąg zdarzeń, ujęte w pewien proces myślenia o polskiej branży paliwowej w sposób, myślę, interesujący podczas pracy Komisji Weryfikacyjnej, pokażą sposób myślenia i sposób wywłaszczania państwa polskiego, mówiąc wprost, społeczeństwa polskiego z aktywów energetycznych, bez których dzisiaj bylibyśmy jak bezbronny niemowlak na rynku europejskim.
A może dowiemy się też również o celach, jakie przyświecały Donaldowi Tuskowi, bo z dokumentów, które widzimy właśnie między innymi na Twitterze Michała Rachonia, no, mamy taką analizę przed wizytą Donalda Tuska w Rosji. To jest rok 2008. Dokument ma datę właśnie z lutego, zdaje się, momencik, żebym nie wprowadził, ze stycznia. No i widzimy, jakie cele przyświecały polskiemu MSZ-owi. Uzyskanie pozytywnej politycznej oceny wizyty przez władze Federacji Rosyjskiej oraz Unii Europejskiej. A z perspektywy Rosji, na przykład takim celem miało być potwierdzenie woli długofalowej współpracy z Rosją przez Tuska, którego uważano za przyszłego prezydenta. Panowie, teraz
no jeszcze jedno zdanie, jeśli mogę dopowiedzieć.
Proszę bardzo.
Otóż te dokumenty, które także w Kaliningradzie Królewcu sygnował minister Sikorski, dotyczące współpracy przy konsumpcji energetyki jądrowej, którą Rosjanie zamierzali wystawić w rejonie Kaliningradu Bałtyjska. No to zwróćmy uwagę, że w tym samym czasie Polska miała prowadzić, czy prowadziła przygotowania do budowy własnej elektrowni, więc myśmy...
Prąd miał popłynąć w 2020, nie ma ani fragmentu tej elektrowni. Bo
ani fragmentu, a jednocześnie podpisywanie takiego dokumentu, kiedy rząd polski, państwo polskie przygotowuje się do budowy własnej elektrowni, to jest jak wbijanie noża w plecy własnej gospodarce.
Ja dodam jeszcze, że no, wszyscy widzieli już wtedy, czym jest Rosja, bo że to jest kraj bandytów, którzy mordują po prostu niewinnych ludzi na obrzeżach swojego imperium. Andrzej Potocki, czy to, co słyszymy, to, co widzimy, te dokumenty, to o czym to świadczy? Donald Tusk się wybiela cały czas, Platforma Obywatelska, politycy Platformy mówią, że to oni ratowali polską energetykę, to oni sprzeciwiali się jakimś zażyłym kontaktom z Rosją, a co widzimy po lekturze tych dokumentów? Andrzej Potocki.
Panowie politycy nie chcą się uderzyć w piersi i przyznać się do tego, że w 100% popierali import gazu z Rosji.
Chyba chcieli w ogóle wszystko miało być jakby dostarczane z Rosji wedle polityki takiej, która funkcjonowała w Niemczech. No, również widzimy, że prąd miał być też dostarczany, czyli Putin mógłby pstryknąć i wyłączyć nam za jednym zamachem wszystko, co jest nam potrzebne do funkcjonowania i do funkcjonowania gospodarki i do funkcjonowania gospodarstw domowych.
Nie, no okej. Problem jednak tutaj polega na tym, że w tamtym czasie praktycznie wszyscy handlowali z Rosją, cały świat handlował z Rosją i okej, nie o to mam pretensje do rządu Donalda Tuska i nie to chciałem wyjaśniać. Tylko powstaje zasadnicze pytanie, dlaczego my obok tego, że handlowaliśmy z Rosją, po pierwsze, podpisywaliśmy bardzo niekorzystne finansowo kontrakty, czego dowodem jest kontrakt podpisany przez Pawlaka na gaz, który miał aż działać do 2045 roku. Potem to uległo skróceniu.
Chodziło chyba o przesył do 2045.
Tak. Ale to jest... I płaciliśmy za gaz. Chyba najwięcej, w każdym razie byliśmy w pierwszej trójce krajów, które najdrożej płaci za gaz Rosji. To jest pierwsze pytanie, na które nie znajduję odpowiedzi. Dlaczego ten kontrakt był tak niekorzystny i dlaczego został podpisany i dlaczego na ten kontrakt była zgoda?
Dzięki pracy komisji znajdziemy na to odpowiedź, jeśli komisja powstanie oczywiście.
Mam nadzieję, że tak, bowiem zostaną ujawnione dokumenty, bo komisja ma pracować na dokumentach. Tu przede wszystkim są potrzebne dokumenty, żeby świat ujrzał dokumenty i te kwity mają być dowodem na to, że było tak, a nie inaczej. Sprawa druga, która jest bardzo istotna z punktu widzenia państwa i z punktu widzenia polityki, a dokładnie tej takiej polityki prorosyjskiej, dziwacznej, absolutnie jednostronnej ze strony rządu PO-PSL, to jest kwestia gazoportu. Pomysł gazoportu, czyli alternatywnych źródeł energii. No bo ja mówię, owszem, można było sprowadzać z Rosji sobie gaz, ale należało w tempie dosłownie błyskawicznym, o czym zresztą mówił rząd PiS-u wówczas, bo to był 2007 rok, czyli jeszcze były czasy rządy koalicji PiS-u i Ligi Polskich Rodzin i zresztą wtedy powstał pomysł i powstała spółka, została założona bodajże w kwietniu 2007 roku, która miała właśnie budować gazoport. Później PiS stracił władzę, przejął władzę rząd PO-PSL pod wodzą Donalda Tuska i w 2011 Tusk dokonał oficjalnego położenia kamienia węgielnego pod budowę gazoportu. I teraz jest pytanie, dlaczego ten gazoport tak długo budowa się przedłużała? Bowiem dochodziły mnie słuchy i mam nadzieję, to komisja wyjaśni, że firmy, które budowały ten gazoport, czekały długo na pieniądze, czekały długo na zezwolenia. To trochę wyglądało tak z punktu widzenia firm, które budowały ten gazoport, jakby ktoś celowo przedłużał otwarcie gazoportu. No i tak to się ciągnęło, aż dopiero PiS, kiedy przejął władzę, ten gazoport otworzył i pierwszy statek wpłynął 20 listopada 2015 roku z katarskiego portu. Więc powstaje następne pytanie. Dlaczego dwie kadencje rządu PO-PSL nie doprowadziły do otwarcia gazoportu w normalnym trybie budowy, tylko ta budowa była ewidentnie specjalnie przedłużana. Na co, mam nadzieję, da odpowiedź ta komisja i po to ta komisja między innymi powstaje. To są dwie podstawowe sprawy, które ja bym chciał dowiedzieć się z prac tej komisji i to są dwie sprawy, które bardzo poważnie obciążają rząd PO-PSL, szczególnie te 8 lat, które oni rządzili do momentu utraty władzy, właśnie, że prowadzili tylko i wyłącznie jednostronną politykę nastawioną na handel z Rosją, że tak powiem, podlizywania się Moskwie i kompletnego braku zabezpieczenia na alternatywnych kierunkach w postaci dywersyfikacji źródeł energii. To jest po prostu skandal. Tacy ludzie nie powinni być w polityce, ponieważ takie decyzje polityczne powodują później bardzo poważne kłopoty i to jest po prostu, mówiąc krótko, albo zła wola, albo brak przewidywania, albo jedno i drugie. A jedno i drugie wyklucza kogoś takiego, powinno wykluczać z realnej polityki.
I będziemy dalej na ten temat rozmawiać po kilku minutach przerwy na reklamę. Zapraszam później.
Studio Polityka.
Witam ponownie, Jarosław Popek, Piotr Kubiak i goście. Andrzej Potocki i Marek Formela. Witam panów. Raz jeszcze.
Ja również jeszcze raz witam serdecznie.
Witamy, wszyscy w komplecie. Witamy.
Wszyscy są, jesteśmy w komplecie, tak więc jeszcze może taką klamrę, dopnijmy klamrę Marek Formela. Czego chcemy dowiedzieć się od... czego możemy się dowiedzieć z prac komisji? Co by było najważniejsze dla pana redaktora?
Dla mnie myślę, że ważne będzie, ale nie tylko dla mnie, sądzę, że wszyscy Ja jako społeczeństwo powinniśmy mieć pełną wiedzę o przesłankach podejmowania najważniejszych decyzji w obszarze niezwykle wrażliwym, newralgicznym dla bezpieczeństwa kraju przez rząd, którego naczelną zasadą była prywatyzacja i wyprzedaż. I wyprzedaż majątku narodowego. I w tym kontekście takie dla Pomorza na przykład emblematyczne sprawy, jak próba sprzedania za wszelką cenę gdańskiej rafinerii grupy Lotos partnerowi rosyjskiemu, uruchomienie przez ministra Grada z prezesem Olechnowiczem umowy o współpracy przy procesie prywatyzacji, zakładającego pełną współpracę, wymianę informacji i wsparcie działań resortów w tym zakresie przez spółkę. To wszystko wymaga rzeczywiście pokazania, dlatego że jest wiele okoliczności różnego charakteru, w tym także charakteru politycznego, o których mówiliście, pokazującego, że nie tylko chodzi o to, że wtedy cała Europa, czy patrząc mniej więcej na wektor niemiecki, starała się intensywnie współpracować z partnerem rosyjskim, ale trzeba ustalić, gdzie została przekroczona ta linia demarkacyjna bezpieczeństwa energetycznego Polski, dlaczego motywy ideologiczne, że państwo nie ma żadnych przesłanek, żeby nie sprzedawać, były ważniejsze niż szanowanie polskiej suwerenności. I to myślę, tę wiedzę władze publiczne w toku pracy Komisji Weryfikacyjnej powinny nam zapewnić. A przy okazji pewnie pojawią się różne ciekawe imponderabilia, te, o których wspomniałem, te, o których mówił wcześniej poseł Jaworski, przypomnienie też znaczenia projektu społecznego ustawy blokującej sprzedaż 53% akcji Lotosu, projektu, który miał znaczenie dla powstrzymania w kontekście kalendarza wyborczego roku 2011, miał znaczenie dla powstrzymania tej operacji i wycofania się rządu z forsowania tego projektu.
A jeszcze tylko dodam na zakończenie tego wątku energetycznego, że właśnie w środę operator sieci przesyłowych w Polsce, czyli spółka Gazsystem, poinformowała w komunikacie, że gazociąg Baltic Pipe uzyskał właśnie pełną przepustowość wynoszącą 10 miliardów metrów sześciennych. I teraz może jeszcze te słowa Donalda Tuska przypomnimy, który powiedział, że dla nas nie jest potrzebny gaz norweski, bo mamy rosyjski. Waldemar Pawlak mówił, że do jednego z dziennikarzy, który między innymi też pytał o Baltic Pipe, że a co pan się źle pali ruski gaz czy rosyjski?
Jeszcze przed chwilą.
Marek Formela.
Wszyscy pamiętamy, wszyscy słyszeliśmy. Politycy z środowiska przewodniczącego Platformy lamentowali, że rura będzie.
Będzie pusta.
Ale tak. Gazu nie będzie, bo będzie pusta. Trzeba powiedzieć, że zarząd kierowany przez panią prezes Waksmuńską-Olejniczak poradził sobie z tym problemem daleko lepiej niż sięga wyobraźnia takich kieszonkowych ekonomistów jak pan Tusk.
No tak, rura miała być pusta, w Polsce nie miało być tego gazu norweskiego, miało być ciemno, całkowicie zimno, miało nie być nic, gaz mamy. Zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, czy Donald Tusk wycofa się z tych słów, które mówił właśnie na temat tego, że rura będzie pusta. Panowie, sytuacja na froncie i sprawa z patriotami. Tu Andrzej Potocki. Pojawiają się oczywiście, mamy tutaj oczywiście Niemców. No i o wynikach reprezentacji niemieckiej w piłce to porozmawiamy później, ale jak panowie widzą tą sytuację, już nawet Niemcy krytykują po prostu kanclerza Scholza i administrację, jego administrację w tej sprawie, w sprawie patriotów. Są głosy w Niemczech, że patrioty dobrze przekazać na Ukrainę. Andrzej Potocki obserwuje zarówno pod kątem militarnym, co się dzieje na Ukrainie, na froncie. No sytuację mamy dramatyczną, niewykluczone, że będziemy mieli kolejną falę migracji i mamy zabawy Niemiec, bo inaczej chyba tego nie można nazwać. Cały czas mówimy od momentu wybuchu tego konfliktu, że Niemcy się ociągają, że Niemcy wręcz działają na korzyść Rosjan. Ta sprawa z patriotami, co ona pokazuje? Andrzej Potocki.
No może najpierw sytuacja na froncie, czy grozi nam rzeczywiście duży napływ ukraińskich uchodźców, którzy uciekają z przyczynem przekroczą granicę naszego kraju. No jak na razie sytuacja wydaje się nie taka zła, bowiem ta ilość Ukraińców, którzy przekraczają naszą granicę, jakoś drastycznie nie rośnie. Widać, działają jakoś te punkty, które nakazał budować Zełenski w takich dużych miastach jak Kijów, gdzie można sobie podładować komórkę, gdzie można się ogrzać. Tam nawet do sporu doszło pomiędzy Kliczko a Zełenskim w tej kwestii, bo zdaniem Zełenskiego Kliczko odpowiedzialny jako mer Kijowa zbudował za mało tych punktów, ale to już jest osobna historia, natomiast wydaje się, że społeczeństwo ukraińskie jednak będzie starało się również, jak żołnierze na froncie, solidarnie z tymi żołnierzami trwać na posterunkach i powiedziałbym cierpieć z powodu mrozu, wyłączeń prądu, blackoutów i raczej wydaje mi się, że wielkiej ilości jak na razie, jak na razie nie widać, żeby tutaj groził nam kolejny atak w cudzysłowie oczywiście, ale duża ilość uchodźców z Ukrainy. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeśli chodzi o front, czyli o sytuację militarną, no to w tej chwili pogoda jest niesprzyjająca absolutnie do tego, żeby ruszać się z okopów, bowiem po prostu wszechogarniające błoto zwane Rasputicą rozlało się, można powiedzieć, po całej linii frontu, który ma 2700 kilometrów długości i w wielu miejscach po prostu nawet czołg nie jest w stanie przejechać. Bardzo poważne walki toczą się pod Bachmutem. Tam Rosjanie praktycznie atakują 24 godziny na dobę, bijąc dalej głową w mur. Tam po prostu mamy dokładną kopię sytuacji z I wojny światowej, ale Ukraińcy utrzymują swoje pozycje, natomiast grupy szturmowe rosyjskie, bo oni przeszli na system niemiecki z I wojny światowej i atakują okopy ukraińskie właśnie tymi małymi grupami szturmowymi przy wsparciu artylerii. To jest lepsza taktyka, ale mimo to przez 3 miesiące bicia głową w mur udało im się przesunąć front w jednym punkcie o 3 kilometry i zdobyć, bo to potwierdzają Ukraińcy, praktycznie 2 wiochy, napotykając za tymi wioskami na kolejną linię obronną Ukraińców. Także tak wygląda sytuacja na froncie. Jestem optymistą i wydaje się, że jednak fala uchodźców raczej nam nie grozi. W związku z tym kwestia pozostaje, kwestia patriotów. No, byśmy podziękowali Niemcom za pomoc w postaci patriotów. To były pierwsze słowa ministra Błaszczaka. Wyszkolenie załóg patriotów trochę potrwa. Te patrioty w tym czasie mogłyby stacjonować w Polsce. Nic przeciwko temu nie miał prezydent Duda na przykład, wyjaśniając to w swoim wystąpieniu. Ale oczywiście, że dużo lepiej by było, gdyby te patrioty stacjonowały na Ukrainie, bowiem po pierwsze ich zasięg w kierunku wschodnim byłby dalszy, mogłyby wcześniej wyłapywać te rosyjskie rakiety lecące w kierunku granicy, czy w kierunku nawet Polski, bo do tej pory jeszcze nie było bezpośredniego takiego przelotu, gdzie by rosyjska rakieta przekroczyła granicę, bo tamta to była ukraińska, która spadła na Polskę. Natomiast cała ta zadyma wokół patriotów jest sztucznie wytwarzana przez opozycję, która stara się być świętsza od papieża i nie wiadomo po co atakuje polski rząd, że coś nie tak robi z tymi patriotami. No po prostu to jest chyba normalne, że zgodziliśmy się praktycznie i podziękowaliśmy Niemcom za pomoc w kwestii dostarczenia 2 baterii i zaproponowaliśmy, co jest też logiczne, ustawienie tych baterii docelowo po ukraińskiej stronie, bo tam będą skuteczniejsze.
Sekretarz generalny NATO również powiedział, że można sobie...
No właśnie tam każdy tak, wojskowy
wszyscy mówią, że można te rakiety dać przekazać na Ukrainie.
Ale zdaje się, sami Niemcy zdaje się już do tego wniosku dochodzą powoli, bowiem już minister Lambrecht zwróciła się do rządu niemieckiego właśnie, żeby rozpatrzył jednak kwestię przekazania patriotów docelowo Ukraińcom, ale co by wyszło? Wyszło z tego jedna
ostatnie
rzecz,
zdanie, panie redaktorze.
Nie w Polsce, tylko w Niemczech mają potworny bałagan, bowiem minister Lambrecht, wojsko Bundeswehr, niemiecka armia twierdzi, że Lambrecht czyli minister obrony, powiedziała PR-owsko, powiedziała dwa słowa za dużo, nie konsultując tego z armią. Także w samych Niemczech powstał problem. Teraz czy te patrioty przekazać, czy nie przekazywać. W związku z tym klasyka gatunku. Niemcy dalej postępują tak samo, to znaczy dużo mówią, a niewiele robią i widać tam potworny chaos.
Dobrze.
No ale tu, że
panie
tak
redaktorze,
powiem, nie nasza głowa.
Przechodzimy dalej, chyba będziemy rozmawiali o sprawach, kwestiach związanych z Niemcami. Marek, przekazuję jedno zdanie jeszcze, Marek Formela, bo już chciałem
no, mamy ważne
nowy
wątki.
Temat. Bazylkerski.
Nie tylko Bazylkerski.
Ja tylko krótko, bo Andrzej już dotknął tego wątku, ale rzeczywiście prasa niemiecka wskazała na pospieszność tego pomysłu pani minister obrony Lambrecht. To nie pierwsza minister obrony Niemiec, poprzednia Ursula von der Leyen też miewała olbrzymie problemy i nie zapisała się najlepiej w historii niemieckiego rządu jako szefowa obrony. Ten pomysł ma wymiar wyłącznie polityczny, polegałby na ustawieniu przecież rakiet w Polsce. W Polsce wojna się, z tego co wiemy, nie toczy. Co prawda trafiły dwie ukraińskie rakiety i do dzisiaj, co mnie dziwi, prezydent Ukrainy w tej sprawie nie potrafi stanąć w prawdzie. Wydaje się, że to nie jest zbyt daleko idący wymóg w obliczu śmierci dwóch polskich obywateli. I stojące w Polsce patrioty oznaczałyby zaangażowane w obronę NATO, oznaczałyby, że Niemcy zręcznie wydelegowali ten konflikt na terytorium Polski i rzeczywiście rząd polski słusznie zauważył, że wojna toczy się poza granicami Polski i te patrioty są potrzebne Ukrainie, a nie Polsce, więc taka zabawa w politykę, takie refleksy zabaw europejskich polityków są nam niepotrzebne. Twarde okoliczności tego konfliktu są usytuowane poza polską granicą.
No właśnie, panowie, wątek niemiecki także się pojawił na arenie gdańskiej. Bazylkerski, szef Europejskiego Centrum Solidarności, który jest związany z Niemcami, o czym wszyscy wiemy, stwierdził, że Polacy nie dorośli do demokracji, nie dorośli do niepodległości, a polski pisarz Stefan Chwin, gdański pisarz Stefan Chwin, stwierdził w wywiadzie dla tygodnika Przegląd, że Niemcy po II wojnie światowej byli bardziej poszkodowani niż Polska, bo u nas nie było chociażby nalotów dywanowych, takich jak w Dreźnie czy w Hamburgu, i odniósł się do spraw reparacji, stwierdzając, że on nie miałby sumienia, bo komu, przecież to by szło z kieszeni niemieckich i komu miałby zabrać? Swojej tłumaczce, która dla niego pracuje, czy biednej studentce z Monachium, która ledwo wiąże koniec z końcem? Panowie, pytanie pierwsze do Andrzeja Potockiego. Czy taka polityka Niemiec w stosunku do Polski nie wynika też z tego, że Polska wyłamuje się, zaczyna się wyrywać z tych objęć niemieckich, w których była przez ostatnie wiele, wiele lat? Andrzej Potocki.
No na pewno rząd polski stara się tę politykę przestawić na tory bardziej suwerenne niż była za czasów PO i PSL, bowiem inne są założenia tej doktryny politycznej partii rządzącej, która stawia jednak na siłę naszego kraju i na samodzielność, a nie na płynięcie w głównym nurcie, tak jak to robił rząd PO-PSL i zwalania wszystkiego na Europę, a de facto słuchanie się Berlina w kwestiach polityki zagranicznej, tłumacząc się tym, że Polska jest w Unii Europejskiej i musimy swoją politykę prowadzić taką, jaką prowadzi główny nurt Europy. Co jest kompletną bzdurą, bowiem inne są, nie podważam w ten sposób sojuszu polsko-niemieckiego, a także samej idei Unii Europejskiej, tylko po prostu to jest normalna rzecz, że kraje mają różne interesy, inne interesy mają Niemcy, inne interesy ma Polska i czasem dochodzi do konfliktów nawet poważnych. W związku z tym wtedy musimy mieć własne zdanie i w tym kierunku idzie rząd Zjednoczonej Prawicy, odwrotnie aniżeli robił to obecna opozycja, a ówczesny rząd przed 2015 rokiem. Natomiast co do tych wypowiedzi takich
ważnych gdańskich osobistości.
To po pierwsze w kwestii zniszczeń, to bym powiedział, że ktoś, kto wypowiada takie zdanie, kompromituje się, dlatego że nie zna dokładnie historycznej sytuacji, w jakiej po wojnie znalazły się Niemcy i w jakiej Polska. Owszem, z pozoru wyglądałoby to tak, że ponieważ większość niemieckich miast, prawie wszystkie duże miasta były zrównane ziemią przez naloty brytyjskie i amerykańskie, ale niemniej jednak cały kapitał, którym Niemcy przystępowali do wojny, mam na myśli po prostu pieniądze, czyli pieniądze niemieckiego przemysłu, ocalał. Natomiast Polska została mniej zniszczona niż Niemcy, poza Warszawą oczywiście, która była zrujnowana w 80 kilku procentach. Natomiast zostaliśmy okradzeni po prostu i z majątku narodowego, zarówno przez Niemców, głównie przez Niemców, ale także do tego dołożyli się również Rosjanie. 50 lat komunizmu, które też nie pchało naszej gospodarki, naszego kraju do tego, żeby być w czołówce Europy, tylko raczej jeśli chodzi o gospodarkę komunistyczną, no to przecież ona wymagała wiele do życzenia i raczej nas cofała w rozwoju, aniżeli rozwijała, ale komunizm był konsekwencją II wojny światowej, czyli tego ataku Niemiec na Polskę.
Panie redaktorze, teraz słowo możemy Marek Formela jeszcze w sprawie Bazyla Kerskiego. Jak pan redaktor odbiera te refleksje szefa ECS-u?
No pan Bazyl Kerski, urzeczony kolejną kadencją dostatku i dobrostanu, które zapewniają mu gdańscy, a też i polscy podatnicy, bo fundacja jest nie wiadomo dlaczego europejska, no ale Europejskie Centrum Solidarności, a może po prostu Gdańskie Centrum Solidarności, czy Centrum Solidarności byłoby bardziej stosowną nazwą, stracił kontakt z samym sobą, wydaje mi się, i z rzeczywistością. Ale tak naprawdę to napluł w twarz 10 milionom Polaków, w tym kilkunastu tysiącom robotników gdańskiej stoczni, która znajduje się tuż za jego eleganckim biurem, dzięki którym do Polski wróciła i niepodległość, i demokracja. I to pokazuje po prostu bezmiar nieodpowiedzialności i bezmiar utraty krytycyzmu przez pana Kerskiego, moim zdaniem dyskwalifikujący go na funkcji dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności. Dobrze, że ktoś przeciwko jego kandydaturze jednak na tym posiedzeniu komisji konkursowej głosował. Niedobrze, że człowiek, który miarą swojej niepodległości uczynił dostęp do mieszkania w Berlinie, okupiony zmianą nazwiska i obywatelstwa, chce być mentorem polskiego myślenia o niepodległości, polskiego myślenia o demokracji, w mieście, w którym demokracja wysiłkiem społecznym się narodziła, w mieście, w którym 200 żołnierzy Westerplatte o tę niepodległość walczyło, w mieście, w którym jego nowi rodacy z państwa niemieckiego mordowali w biały dzień gdańskich pocztowców. Człowiek ten moim zdaniem utracił prawa honorowe do funkcjonowania w społeczności gdańskiej.
No, jeszcze chciałem dodać a propos Bazyla Kerskiego, że człowiek, który dobrowolnie zrzekł się polskiego obywatelstwa na rzecz obywatelstwa niemieckiego, a wcale nie musiał tego robić, bo z tego jak on...
Ale mieszkanie, panie redaktorze.
Bo chodziło o jakieś tam mieszkanie, to jest kompletna bzdura. Po prostu starał się być świętszy od papieża, bo znałem takie postawy, będąc, przebywając trochę w Niemczech, takie postawy Polaków, którzy właśnie byli święci od papieża, bardziej Niemieccy aniżeli Niemcy, mimo że bardzo kiepsko mówili po niemiecku, o ile w ogóle... I mniej więcej to tak było z Bazylem Kerskim i nie będzie mi facet, który postępował w ten sposób, mówił mi, czy Polska dorosła do demokracji, czy nie dorosła. Niech on sobie analizuje postawę rządu niemieckiego i tamtejszej demokracji, no, która go też wiele do życzenia, szczególnie...
Dobrze, już mówiąc, panowie, jeszcze ostatnie słowo, Marek Formela, w tym temacie.
Ta demokracja w Berlinie doznała jakiegoś głębokiego uszczerbku. Tam trzeba będzie powtórzyć wybory na skutek niedoskonałości systemu i głębokich nieprawidłowości, więc Proszę, we własne piersi się uderzać.
No, demokrację na zachodzie Europy, tak. Demokrację na zachodzie Europy widzimy chociażby w kontekście mundialu. Widzieliśmy to, co się działo na ulicach Brukseli i innych belgijskich miast po jednym z meczów. I przejdźmy teraz właśnie do ostatniego tematu, bo już czas nas trochę goni. Mundial. Awansowaliśmy po 36 latach do rundy pucharowej. Zmierzymy się z Francją w niedzielę najbliższą. I pytanie najpierw do Marka Formelli. To jest sukces, czy jednak takie narzekanie na styl, którego nie ma tak naprawdę? Czy to jest, jednak powinniśmy się cieszyć, czy powinniśmy się martwić?
Słodko-gorzko, cytuję właśnie tytuł z Gazety Gdańskiej i portalu Wybrzeże 24.
W ubiegłym tygodniu właśnie w tym miejscu i o tym czasie mówiłem, że awansujemy, a panowie się ze mnie śmiali. Marek Formela.
Ale przegraliśmy, tak jak przewidzieliśmy z redaktorem.
Ale awansowaliśmy.
Zwycięska porażka.
No dobrze, no ale awans to też umówmy się na krawędzi.
Dobra, Marek Formela, bo dziennikarz Gazety Gdańskiej dodzwonił się do Czesława Michniewicza. Było to chyba o godzinie pierwszej w nocy po tej zwycięskiej porażce. Co powiedział Czesław Michniewicz?
Redaktor Popielarz dał przykład, być może niestosowny innym kolegom z naszej branży, z Pomorza, jak powinien reagować dziennikarz na sukces gdańskiego trenera. Sukces słodko-gorzki, to co do tego chyba pełna zgoda. Nikomu się nie podobał styl, ale co Niemcom po dobrym stylu meczu z Kostaryką?
O właśnie.
Co Belgii po niezłym meczu z Chorwacją? No, problem polega na tym, że dysponujemy graczami o określonych predyspozycjach. Te predyspozycje można wykorzystać, można pogłębić pomysł taktyczny na uprawianie futbolu bez piłki, czyli bronienie i bieganie za piłką, a nie granie z piłką. I Czesławowi Michniewiczowi, absolwentowi gdańskiej AWFIS, bramkarzowi gdyńskich i gdańskich drużyn, człowiekowi z Gdańska, z Gdyni, któremu to się udało, powinniśmy być w sumie wdzięczni za to, że mamy wciąż drużynę na Mistrzostwach Świata. Drużynę, która kompletnie nie zachwyca poziomem swojej gry, ale gdyby zachwycała i odpadła, to czy mielibyśmy tak dobre nastroje?
Jaki wynik? Czy taki wynik jak w Hiszpanii w roku 1982 satysfakcjonował pana redaktora? Czy jesteśmy nas na to stać?
3-2 wygrano z Francją. Po tych niespodziankach, które oglądaliśmy na Mistrzostwach Świata, nie mam żadnych w sobie wewnętrznych ograniczeń, żeby nie stać po stronie polskiej reprezentacji. Czy na ten mecz znajdziemy pomysł, czy zagramy inaczej, czy zaskoczymy Francuzów, czy też poddamy się opresji technicznej francuskiej piłki nożnej, no to w tej chwili się decyduje na naradach, w rozmowach między trenerami, piłkarzami. No zobaczymy, jak wyjdą przygotowani. Wynik wszystko, boisko wszystko zweryfikuje. Jak powiadał Kazimierz Górski, mecz można wygrać, przegrać i zremisować. W tym akurat momencie nie można zremisować.
Można też przegrać i wygrać.
Tu już nie można przegrać i wygrać. Już taki oksymoron nam nie grozi, bo to jest faza pucharowa. Trzymajmy kciuki. Piękny dzień dla kibiców polskiego futbolu. Dzień, który jest świętem, bo każdy polską ligę na co dzień ogląda i między wynikiem w Katarze, a codziennością szarą piłkarską mamy rzeczywiście dystans, który wydaje się nie do ogarnięcia w najbliższych latach.
W 82 roku pierwszą bramkę, przepraszam panie redaktorze, jeszcze ja tylko przypomnę, pierwszą bramkę w roku 82 strzelił Andrzej Szarbach, to była 41 minuta. Jak będzie teraz?
Trzeciego meczu.
Ponieważ te moje prognozy i redaktora Kubiaka sprzed tygodnia, że Polska nie wejdzie do drugiej grupy, nie sprawdziły się. W związku z tym mam nadzieję, że moje prognozy są odwrotne, jak powinny być. W związku z tym obstawiam jednak to, że wygra Francja. To może będzie odwrotnie.
I oby było odwrotnie. Andrzej Potocki.
I wtedy oddam pole redaktorowi Popkowi i przyznam mu jeszcze raz z przyjemnością.
Przyjmuję.
Także stawiam 2-0 dla Francji, no ale oczywiście pod pewnymi warunkami, że mimo wszystko jednak będzie odwrotnie.
Ja kibicuję zawsze Polakom i polskim drużynom, ale niestety
już
chyba
będzie
ciężko.
Panowie, tu stawiamy kropkę.
Wchodzimy do dogrywki i wygramy w karnych.
Tak jest. Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, portal w polityce.pl. Dziękuję. Dziękuję Marek bardzo. Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl. Dziękuję bardzo. Jarosław Popek. Dziękuję,
Piotr Kubiak i zapraszamy za tydzień. Na pewno będziemy rozmawiali o meczu.
Studio Polityka.